23 maja 2015 roku, 25 czerwca. Początek posiedzenia w dniu 23 maja. Punkt drugi, analiza sprawozdania z działalności GOPS za 2018 rok, działalność ośrodka oraz kryteria dochodowe przyznawania świadczeń przedstawiła kierownik GOPS Aneta Hadryś. Komisja podjęła wniosek, aby umieścić na tablicy ogłoszeń aktualny wykaz kryteriów dochodowych. Punkt trzeci, rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Skomlin. Skarbnik gminy Jadwiga Madeja zaznajomiła członków komisji ze sprawozdaniem.
Komisja skarg, wniosków i petycji od ostatniej sesji Rady Gminy odbyła jedno posiedzenie w dniu 9 maja 2019 roku, na którym poruszane były następujące tematy. Punkt pierwszy. Rozpatrzenie pisma, które wpłynęło dnia 6 maja bieżącego roku do Urzędu Gminy. Komisja po wysłuchaniu stron sporu pomiędzy panem Zbigniewem Ciężkim a panem Karolem Idasiakiem zaproponowała polubowne rozwiązanie sporu, które zostało przyjęte przez obie strony. Punkt drugi, sprawy różne. Anonimowe pismo, które wpłynęło do niektórych radnych, komisja przekazuje do rozpatrzenia komisji rewizyjnej. A na temat tego punktu tutaj z panem przewodniczącym Rady Gminy uzgodniliśmy, że w sprawach różnych będzie jeszcze to wyjaśnione dokładnie. Dziękuję.
Komisja Gospodarcza Rady Gminy od ostatniej sesji odbyła dwa posiedzenia w dniu 15 maja i 25 czerwca. Na posiedzeniu w dniu 15 maja komisja zatwierdziła regulamin korzystania z parku wiejskiego. Wójt gminy pan Grzegorz Maras omówił inwestycje gminne oraz przekazał informacje na temat sprzedaży mieszkania nad SPZPOZ w Skomlinie. Komisja podjęła wniosek, aby w trybie pilnym przekazać środki z budżetu na termomodernizację dachu na przedszkolu od strony południowej. W sprawach bieżących poruszono temat fotowoltaiki oraz wydłużenia godzin pracy przedszkola w Wróblewie. Następnie komisja wyjechała w teren i oceniała stan dróg gminnych i powiatowych. Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca omawiano szkolnictwo pod kątem inwestycji, zużycie wody oraz analiza zaległości wobec gminy, to są podatki, opłaty za wodę, ścieki, czynsze, centralne ogrzewanie i śmieci, analiza gospodarki odpadami, raport o stanie gminy Skomlin za 2018, analiza materiałów na sesję i sprawy różne. W punkcie drugim pan Jarosław Preś, dyrektor szkoły, przedstawił zakres prac remontowych kuchni ze środków Funduszu Sołeckiego. Remont potrwa do końca wakacji. Szkoła nie ma środków na inwestycje. Dyrektor zawnioskował o przyznawanie corocznie środków z budżetu gminy na inwestycje w szkole. Następnie pani Agata Owczarek, dyrektor publicznego przedszkola w Skominie, poinformowała komisję, że podstawową sprawą, jeśli chodzi o inwestycje w przedszkolu, jest wymiana rur kanalizacyjnych. Wrócono również do tematu przedszkola we Wróblewie. Komisja podjęła wniosek, aby na następnej sesji przekazać środki w budżecie gminy na wydłużenie godzin pracy przedszkola w Skominie. We Wróblewie. W punkcie trzecim gospodarkę odpadami odmówił inspektor Krzysztof Sola i odpowiadał na pytania radnych. W dalszej części komisja analizowała zużycie wody oraz zaległości wobec gminy, to jest podatki, opłaty za ścieki, czynsze, centralne ogrzewanie i śmieci. Komisja zobowiązuje Urząd Gminy do systematycznego egzekwowania i ściągania zaległości podatkowych i opłat legalnych. W punkcie czwartym dyskutowano nad raportem o stanie gminy Skomin za 2018. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten raport. W punkcie piątym omawiano materiały na dzisiejszą sesję. W sprawach bieżących wójt poinformował o wynikach przetargu na kanalizację w Wróblew-Bojanów oraz komisja zapoznała się z wnioskami firmy Pol Mechanic Group w sprawie wybudowania chodnika wzdłuż drogi gminnej ulicy Targowej od strony północnej i o wybudowanie kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej na działce 1492. Komisja wnioskuje o przygotowanie przez Urząd Gminy szczegółowej analizy płaconych podatków od nieruchomości firm znajdujących się przy ulicy Targowej pod kątem zwolnień z podatków. Dziękuję.
Dziękuję pani przewodniczący.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych od ostatniej sesji odbyła dwa posiedzenia, 29 kwietnia i 27 maja. Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Skominie omówiła pani Elżbieta Dywka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, a działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz plan imprez przedstawiła pani Anna Nowak, dyrektor GOKiS-u. Komisja nie miała uwag do przedstawionych informacji. W sprawach bieżących komisja wróciła do sprawy zwiększenia ilości godzin pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym we Wróblewie. Pan wójt poinformował, że trwają przygotowania do tego wydłużenia. Następnie poruszono temat kanalizacji Wróblew-Bojanów. Na posiedzeniu 27 maja pan Jarosław Preś, dyrektor szkoły podstawowej, omawiał projekt organizacyjny z szkoły, organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, a także dowóz dzieci do placówek oświatowych. Poinformował również o remoncie kuchni, który rozpocznie się w wakacje. Rozpoczął się w tej chwili. W dalszej części posiedzenia pani Agata Owczarek, dyrektor publicznego przedszkola, omawiała projekt organizacyjny przedszkola szkolny 2019-2020. Zwróciła się o zapewnienie środków w budżecie na nowy piec w oddziale przedszkolnym na Wicherniku i na pokrycie kosztów zwiększenia ilości godzin w oddziale przedszkolnym we Wróblewie. Dziękuję.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Dyskusja będzie w punkcie 24 zapytania i wnioski. Przechodzimy do punktu kolejnego. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 2018 rok. Materiały państwo otrzymali. Ja bym poprosił tutaj pana komendanta, żeby ewentualnie te najważniejsze wątki jeszcze próbował z własnej strony skomentować, a później będziemy ewentualnie zadawali pytania panu komendantowi. Bardzo proszę.
Dzień dobry państwu. W 2018 roku policjanci Komisariatu Policji Białej, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowali zadania ustawowe i dokładali wszelkich starań, aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Skomlin. Oczywiście te zadania realizowaliśmy w ramach ustawy o policji. Policji, która reguluje podstawowe prawa i obowiązki tutaj Policji. Do najważniejszych zadań Policji należą ochrona i życie zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju publicznego. Aby realizować te zadania, opieraliśmy się przede wszystkim na priorytetach komendanta głównego. Ja pozwolę sobie wymienić najważniejsze, a więc zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem oraz wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie. W tym miejscu pozwolę sobie omówić, jakie to są kategoria przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie. A więc te, które najbardziej spotykamy się w takim życiu codziennym, które najbardziej stanowią zagrożenie dla społeczności lokalnej, takie jak kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże pojazdów, przestępstwa rozbójnicze, bójki i pobicia, uszkodzenia mienia oraz uszkodzenia ciała. Chciałbym Państwu przedstawić informację, że na terenie gminy Skomlin właśnie w tych kategoriach przestępstw, przy tych najbardziej dokuczliwych społecznie, odnotowaliśmy 4 stwierdzone przestępstwa w 2018 roku. Taka sucha informacja może Państwu nie powie za wiele, dlatego pozwoliłem sobie porównać, jak to wygląda w innych gminach powiatu wieluńskiego zbliżonych terytorialnie i ludnościowo do gminy Skomlin. A więc na terenie gminy Biała odnotowaliśmy 7 zdarzeń w takich kategoriach, w Czarnożyłach 8, czyli pod tym względem w gminie Skomlin w 2018 roku było bezpieczniej. Jeżeli chodzi o Konopnice, było 9 takich zdarzeń, w Mocku było 2 zdarzenia, w Osakowie 11, w Osówku 9, w Wieluniu, największa gmina naszego powiatu, 24. Czyli sądząc taki przekrój, można powiedzieć, że tych zdarzeń w tych 7 kategoriach takich stwierdzonych na terenie gminy Skomlin odnotowano 4 i w porównaniu do innych gmin powiatu można powiedzieć, że nie była to liczba najwyższa i co świadczy, że w roku ubiegłym gmina należała do pod tym względem do kategorii bezpiecznych. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że w tych statystykach, które opisaliśmy w tej dokumentacji, nie zawsze wykresy statystyki odzwierciedlają faktyczny stan bezpieczeństwa, ponieważ są problemy, które nurtują społeczność lokalną i są zgłaszane bezpośrednio do Komisariatu Policji Białej do mnie, czy za pośrednictwem dzielnicowego. Chciałbym powiedzieć, że istotnym zadaniem realizowanym przez służby prewencyjne są interwencje i na terenie gminy Skomlin odnotowano 122 interwencje policyjne, z tego 95 w miejscach publicznych, a 27 domowych. 122 interwencje, czyli co trzeci dzień de facto na terenie gminy Skomlin interweniujemy tutaj z oficjalnym zgłoszeniem i realizujemy tutaj swoje ustawowe obowiązki. Zgłoszenia są różne. Interwencje domowe to najczęściej nieporozumienia rodzinne lub jakieś inne sprawy majątkowe. Mamy wszczęte 4 procedury w ramach niebieskiej karty, co świadczy, że również te interwencje dotyczą spraw przemocowych. Jak staramy się dojeżdżać na te interwencje? Pozwoliłem sobie Państwu przygotować taką informację. Ona jest dosyć precyzyjna, ponieważ nasze systemy informatyczne pozwalają wyodrębnić taką informację. Jaki mamy średni czas na dojazd po zgłoszeniu? Jeżeli jest to tak zwana interwencja zwykła, to pilna to jest tam, gdzie jest takie zagrożenie życia. Że gdyby z informacji wynika, że musimy się udać niezwłocznie, to średni czas takiej reakcji wynosił na terenie gminy Skomlin 14 minut 35 sekund, a jeżeli chodzi o interwencję zwykłą, 18 minut 7 sekund. Chciałbym też zaznaczyć, bo może Państwo się spotykali, no ja dzwoniłem, a przyjechaliście później. Tak, jest to średni czas reakcji. Może się zdarzyć tak, że patrol był w danym momencie na terenie gminy Skomlin i interwencję załatwił po 5 minutach. No a może być tak, że musieliśmy dojeżdżać, załóżmy z Czarnożyw i ten czas jak zwykle się wydłużył. Wpływ na dojazd mają oczywiście warunki atmosferyczne, szczególnie w okresie zimowym. Też tutaj policjanci muszą dbać o sprzęt i poza takimi aspektami zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom też również muszą dbać o własne bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w komunikacji, odnotowaliśmy 3 wypadki drogowe, 13 kolizji drogowych. Staramy się edukować społeczeństwo lokalne. Na terenie gminy Skomlin odbyliśmy w ubiegłym roku 34 spotkania profilaktyczne ze społeczeństwem w zakresie przeciwdziałania przestępstwom oraz innych spraw właśnie, które nurtują mieszkańców naszej gminy. Te spotkania odbywają się również na terenie szkół, w tym w zakresie często wspomagamy się zespołem nieletnich. Te spotkania mają że tak powiem, dobry efekt, ponieważ młodzież otrzymuje informację prawną i ma świadomość, iż pewne zachowania negatywne, że są skodyfikowane, że policja w takim wypadku musi nieraz kierować informacje do sądu rodzinnego i wpływa to pozytywnie na edukację młodzieży. Tak jak pan przewodniczący rady zaznaczył, dokładnie w informacji wskazaliśmy, jaka jest liczba przestępstw, zdarzeń, porównywaliśmy to do ogólnej liczby przestępstw, jakie zaistniały na terenie komisariatu, porównywaliśmy do roku ubiegłego. Z takiego obowiązku kronikarskiego pozwolę sobie jeszcze wymienić, iż w tym roku na terenie gminy Skomlin przeprowadziliśmy 25 postępowań przygotowawczych, w których dotyczyły to przestępstw różnych, nie tylko w tych 7 kategoriach, natomiast w roku ubiegłym były to 33, czyli różnica nie jest znaczna, można powiedzieć, że poziom tego zagrożenia otrzymuje się od lat na wysokim, na takim stałym poziomie, mam nadzieję, że nie będzie wyższym, natomiast wygląda to właśnie podobnie, 25 w tym roku, 33 w ubiegłym roku. Ja, jeżeli mam okazję uczestniczyć w takich spotkaniach, pozwalam się i myślę, że państwo przyjmiecie, że jest to spotkanie z liderami społeczności lokalnej. Wykorzystuję to spotkanie, aby jak gdyby poprawić tą współpracę między policją a społecznością lokalną i często spotykam się z takimi informacjami, że być może za chwilę też również utrzymam takie zgłoszenia, uwagi czy wątpliwości, że są jakieś zdarzenia w miejscu publicznym, nie przyjeżdżacie, nie widać was, nie reagujecie. I w tym jak gdyby może wyprzedzająco wychodzę już naprzeciw tym oczekiwaniom i bardzo prosiłbym, jeżeli są jakieś zdarzenia, z których państwo jesteście bezpośrednio może świadkami lub do was docierają jako przedstawiciele, tak jak powiedziałem, liderzy społeczności lokalnej, że ktoś z mieszkańców nie ma odwagi do nas przyjść bezpośrednio, mówi: słuchaj, jesteś osobą radną, funkcyjną, jak tam masz kontakt z policjantami, przekaż im, to bardzo bym prosił o takie informacje, a ze swojej strony powiem, że najbardziej skutecznym etapem jest coś takiego, że jeżeli coś widzimy, dzwonimy nawet jeżeli do dzielnicowego, które jeżeli może odebrać, to podejrzewam, odbierze telefon na informację 112, że załóżmy, w Skolminie pod takim i takim spożywają alkohol, proszę o interwencję. Czy na boisku gromadzi się młodzież, boję się, że coś zdefastują. I nawet wczorajszy przypadek mam taki fajny, że było zgłoszenie, podjechaliśmy, bo wiedzieliśmy, że coś takiego jest, rozliczyliśmy tę młodzież, pójdzie informacja do sądu rodzinnego i w tym wypadku to nam ułatwia. Zdaję sobie sprawę, że powinniśmy patrolować i zapewniam państwu po tych wyliczeniach, jakie mandaty nakładamy, pouczenia tutaj, że my reagujemy. Dzielnicowy praktycznie jest 20 dni w miesiącu, 20 dni w miesiącu i on praktycznie zawsze jest tu na gminie, skąd bardzo zdarza się rzadko, że nie odwiedzi swojej gminy. Natomiast, tak jak mówię, mamy w swoim rejonie działania 3 gminy, Czarnożyły, Biała. Mamy te miejsca zagrożone, wytypowane przez dzielnicowych, przez społeczność lokalną. Staramy się je patrolować, monitorować, ale jest oczywiste, że jeżeli jest patrol na mieście i kontroluje, załóżmy, sklepy w danej miejscowości, czy boiska, orliki, takie inne, gdzie młodzież się grupuje, to w tym, w naszej obecności oni, że tak powiem, nie będą takich zachowań negatywnych przejawiać. Natomiast jeżeli są takie grupowania się młodzieży i nas tam w danej chwili nie ma, a państwa to niepokoi, to proszę zadzwonić. Z tego co wiem, dyżurny nie wymaga jak gdyby przedstawienia się. Jestem mieszkańcem Skomlina, proszę o interwencję. Tu nie wiem, czy tam coś się dzieje. Jeżeli macie patrol w pobliżu, to nie jest jakieś inicjowanie czynności. Bardziej bym to traktował jako pomoc zatroskanego mieszkańca, że tu się może coś wydarzyć. Jeżeli macie patrol na swoim terenie, prosiłbym go o skierowanie tutaj, ewentualne zareagowanie, bo w przeszłości, załóżmy, nam tam zniszczyli, pomalowali coś takiego. Wydaje mi się, że w takim aspekcie statystycznym wyczerpałem temat. Tak jak mówię, jestem w dyspozycji tu wraz z dzielnicowym i jeżeli będę mógł odpowiedzieć na państwa postulaty, to oczywiście się tutaj wypowiem. Dziękuję.
Dziękuję panu komendantowi. Korzystając z obecności pana komendanta, proszę o zadawanie pytań na temat problemów na terenie gminy Jeszkoru. Proszę bardzo, pani Elżbieta Kiczka.
Elżbieta Kiczka, panie komendancie, chciałam zapytać o taką rzecz. Jakie można mieć instrumenty, przeciętny Kowalski, jakie można mieć instrumenty, żeby zmusić, powtarzam, zmusić osobę uzależnioną od alkoholu do poddania się leczeniu? Czy istnieje jakakolwiek możliwość dla, nie wiem, współdomowników, czy nawet sąsiadów, jeżeli widzą, że ktoś bardzo nadużywa alkoholu, a niestety nie chce się poddać leczeniu? Jest to chyba teraz takie trochę nagminne.
Dziękujemy formułę. Pytanie i odpowiedź.
Szanowna Pani, oczywiście jest taka możliwość prawna. Najczęściej na wniosek rodziny najbliższej kierujemy wniosek do prokuratury i prokuratura ma takie uprawnienia, aby skierować nieodwykowe leczenie. I jeżeli rodzina czy inne osoby mają jakieś wątpliwości, to w pierwszej kolejności prosiłbym jak gdyby skontaktować się z dzielnicowym. On jak gdyby przekaże informację prawną, nawet pomoże, że tak powiem, umieścić informacje, które są potrzebne w tym wniosku, przekaże, gdzie urzęduje prokurator, który się tym zajmuje. Jak najbardziej jest taka możliwość prawna. A żeby jeszcze może nie przedłużać, bo ten wątek uciekł mi przy poprzedniej wypowiedzi. Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna rzecz, która tak rzutuje może negatywnie w społeczności lokalnej na skuteczność działania policji. Często jest tak, że jest zgłoszenie, już załóżmy, że jest to zgłoszenie i że coś robią, że spożywają alkohol, przyjeżdża policjant po jakimś czasie i załóżmy w jego obecności nie stwierdzi, że popełnione jest wykroczenie, to w takim wypadku, jeżeli nie ma innych przesłanek i nie stwierdzi wykroczenia, to często ta czynność odbywa się tylko do legitymowania sprawdzenia tej osoby również pod kątem posiadania jakichś innych substancji zabronionych. Natomiast wtedy spotykałem się, gdy pracowałem na innym stanowisku, no ale przyjechaliście i nic nie zrobiliście, tylko było to legitymowanie. To w takim wypadku to już też mówię może wyprzedzająco, jeżeli spożywają alkohol, no to tutaj musimy mieć dowód, przesłuchanie świadków, czy ktoś musi wystąpić, żeby policjant mógł wystąpić zgodnie z tym instrumentem pracy. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Izabela Ciura, proszę.
Mam pytanie, jeżeli chodzi o podział pracy Wielińskiej. Chodzi mi o rozgałęzienie, które prowadzi do ulicy Wielińskiej nr 1, a prosto na ulicę Dawnicza. Bardzo często na tym łuku, na tym polu uprawnym posadzona jest kukurydza. Niejednokrotnie, nie kilka, tylko kilkadziesiąt osób zwróciło już uwagę, że stanowi to zagrożenie w ruchu drogowym, gdyż naprawdę jadą ze strony Wielunia i przedostać się na ulicę Babinicza, ja osobiście, gdzie mieszkam dużo lat na ulicy Wieluńskiej, miałam dwa podbramkowe, że tak powiem, takie zdarzenia, bo nie widać. I czy jest możliwość, czy osoba właśnie, osoba, która jest właścicielem pola, w takim położeniu, gdzie to pole jest, może siać to, co chce? Nawet kukurydzę? To znaczy, źle, że jest susza, bo gdyby nie było suszy, to ta kukurydza już by była tak wielka, że widoczność kompletnie zero. I ten problem pojawia się co roku.
Znaczy, nie chcę wypowiadać się tutaj kategorycznie w kwestii praw własności, jak gdyby posiadania swojego pola co do kukurydzy. Na temat poruszę ten problem w kwestii jakiegoś zagrożenia ruchu drogowym z naszym specjalistą, który ewentualnie to poruszy na starostwie powiatowym. Natomiast moje pytanie jest takie, czy tam jakieś inne urządzenia techniczne, zakładając, że faktycznie ta kukurydza miałaby prawo i musiałaby tam rosnąć, lustro typu, czy tam wzmocniłoby wtedy widoczność przy wyjeździe, czy w Pani ocenie nie wpłynęłoby to jakoś... Dlatego tu się nie chce wyprowadzać kategorycznie, tak tu Pan podpowiada.
Ja uważam, Szanowni Państwo, że gdyby był stan drogowy dobrze oczyszczony drogi powiatowej, nie byłoby tego problemu. Już by było 50% zlikwidowane tego problemu. A później no to jest to rolnikowi, tak jak mówię, nie zakażemy siać tego, co on chce.
Ja odbieram tą informację i sobie zapisuję tutaj, tak jak Pan Wójt podpowiedział, żeby bardziej dbać o ten pas drogowy, żeby był oczyszczony. Natomiast kwestia tego lustra technicznego po prostu wynika z mojego doświadczenia i wiem, że po prostu to czasami pomaga, nie, dla doświadczonych kierowców. I w tym aspekcie tu z dzielnicowym postaramy się zainteresować, wystąpimy nawet pisemnie, zrobimy sobie lustrację i postaram się jak gdyby tym zająć tematem. Natomiast w kwestii tego to, tak jak mówię, nie zajmuję zewnętrznego stanowiska, bo jest prawo własności i tutaj się nie wypowiada.
Dziękuję, proszę bardzo. W kolejności pani Giesia.
No ja jeszcze w sprawie właśnie tej własności tu chciałam zwrócić uwagę też na taką samą sytuację. Ja już tam mówiłam wam w ubiegłym roku, która jest na Mąteckach przy drodze powiatowej, przy tym krzyżu. Facet posadził sobie sosny. One w tej chwili są jeszcze takie małe, ale jeżeli będą trochę większe, to że będzie ta sama sytuacja.
Jaka ulica?
To jest przy drodze powiatowej, od Kotowa w stronę Skomina i tam na Mąteckach gdzie jest ten krzyż, taki rozjazd. Nowa droga tam jest zbudowana.
Czyli nasza wygoda.
Nasza wygoda, o właśnie. I przy tej drodze, przy jednej drodze posadził sobie, także wyjeżdżając do strony Słupska w lewo, to Kotowa, tam już za chwilę nie będzie nic widać. No bo te sosny urosną. To już na tym chodniku.
Bardzo dziękuję za tą informację. Gdyby nie nasza obecność, tutaj nie wiedzielibyśmy o tym. Natomiast sam jestem oczywiście kierującym i wiem, że faktycznie wyglądanie dojazd bardzo utrudnia i jest chyba niebezpieczeństwo tutaj.
Tutaj w przypadku zadania adresu 3 metry musi być odsłonione w granicy.
Panie komendancie, mam takie pytanie o ten średni czas reakcji. Wiemy, że to jest powiedzmy 18 i minut i 7 sekund. To jest średni czas. Minimalny czas, tak jak pan komendant mówił, że może zdarzyć się, że jest 5 minut, a chciałem zapytać o ten maksymalny czas, którego policja tak jakby nie powinna przekraczać. Czy są jakieś takie reguły, że zakładamy, że maksymalny czas to jest nie wiem, pół godziny, 45 minut, bo zdarzyło się tutaj na terenie gminy Skomlin, miał się przypadek, który mieszkańcy zgłaszali, że trzeba było naprawdę długo czekać na reakcję policji.
Nie mamy jakichś górnych widełek, że w danym okresie powinniśmy tą czynność wykonać niezwłocznie. Po zgłoszeniu dyżurny po komendy powiatowej powinien zadysponować patrole niezwłocznie. Jest taka zasada już od dłuższego czasu, że nie jesteśmy związani terytorialnie, czyli jeżeli patrol komisariatu policji w Białej jest dalej lub jest zajęty, dyżurny ma obowiązek skierować inne patrole i zdarza się, że interwencje realizują patrole ruchu drogowego. Ten pan przypadek, który pan wspomniał, tak mówię, musiałbym się odnieść już tak konkretnie, żeby móc się wypowiedzieć. Natomiast no nie powinno się tak zdarzyć. Natomiast jeżeli są takie sytuacje, to proponuję monitorować, gdzie jesteście, coś takiego, bo czasami może zadziałać czynnik ludzki, że dyżurny, nie wiem, zaistnieje coś innego po drodze i nie wiem, czy patrol jakieś problemy techniczne. Tak jak mówię, nie mamy górnych widełek, w jakim czasie musimy dojechać. Powinno to być niezwłocznie i zapewniam, że zadysponowanie patrolu następuje niezwłocznie. Dziękuję.
Proszę o kolejne pytanie. Kamila, w kolejności było tam.
Kolejne pytanie też dotyczy ulicy Wieluńskiej, gdyż w ostatnim czasie nagminnie biega już gromada psów. Kilka razy byłam świadkiem, gdzie te psy goniły rowerzystów, dzieci na rolkach, a na samym końcu mnie. Jest to gromada psów i moje pytanie jest takie, czy policja miała interwencję u jednej osoby, która mieszka na ulicy Wieluńskiej i czy ta osoba została ukarana, jeżeli chodzi o wolno biegające psy?
Wie Państwo, musiałbym się odnieść konkretnie, może nie jest to sytuacja, żeby po nazwiskach mówić, natomiast powiem ogólnie. Jeżeli chodzi o gminę Skomlin, gdy jeżdżaliśmy sobie tutaj z dzielnicowym na sesję, to właśnie ten problem jak gdyby zauważyliśmy i mamy liczbę przeprowadzonych postępowań. Mamy postępowania z artykułu 77, czyli nietrzymanie psów na uwięzi. Natomiast mamy również postępowania prowadzone wobec braku szczepień. To często się tak koreluje, gdy stwierdzamy, że pies nie był właściwie zabezpieczony. Policja żąda tego zaświadczenia o szczepieniu i zapewnia Państwu, że z terenu komisariatu w Białej, w tym gminie były kierowane takie wnioski. Natomiast w tym przypadku konkretnie może przekażę głos dzielnicowemu. W mojej ocenie w tym wypadku właśnie powinien zadziałać czynnik lokalny. Jeżeli, bo my jeździmy, czasami pouczamy, czasami dochodzą mandaty. Sam wiem, że dzielnicowy tutaj wobec jednej osoby dał mandat, bo pamiętałem, to omówiłem sobie ten przypadek. Natomiast jeżeli są przypadki powtarzalne i sąsiedzi o tym wiedzą i to do nas dotrze i w tym momencie zgłoszenie jego pies wyleciał, potocznie mówię, z ulicy, to musi dotrzeć do dzielnicowego i wtedy jak gdyby sobie to rozwiązać. liczymy, najpierw zwrócimy uwagę. Najlepsze są takie dynamiczne zgłoszenia, że ten, a jeżeli to ma w dłuższym okresie czasu, to do dzielnicowego i będziemy to realizować. Natomiast na terenie gminy Skomlin na pewno są postępowania dotyczące braku trzymania psów i innych zwierząt na uwięzi.
Pani Elżbieta Kiczba, proszę, zgłaszała się? Pan Radziszewski, proszę bardzo.
Z tego raportu wynika, że gmina nasza w ubiegłym roku to była w spokoju, bo tu na przykład w punkcie drugim w tabelce pod punktem czwartym z artykułu 288 uszkodzenie bądź zniszczenie mienia w 2017 roku było jedno i w 2018 jedno. Czyli bardzo nam się pogorszyło w 2019, bo dzielnicowy zapewne jest on wspomnienie, to widzi nas przystanek, jak wygląda. Zaraz za skrzyżowaniem tysiąclecia z Kucocińskiego, gdzie zamieszkała posesja, jest cała wymalowana, jest jakiś fan klubu sportowego określonego, jest cała ta ściana zniszczona. Było z góry, to nie wiem, czy było zgłaszane, ale to widać. To być może dzielnicowy coś w kierunku robi, ale było zgłoszone zniszczenie szatni na stadionie. I chciałbym się dowiedzieć, co w tym kierunku jest zrobione, bo tam była policja, bo to było wiosna. No, teraz się okazało, że ta interwencja, nie wiem, wtedy musiała być mało skuteczna, no bo jest zniszczone ogrodzenie. No i ciągle coś się tam dzieje na tym stadionie. Chciałbym się dowiedzieć, co w tym kierunku jest robione, no bo te statystyki będą głównie wyglądać na przyszły rok.
Znaczy, odpowiem na pytanie. Te statystyki dotyczą artykułu 288 kodeksu karnego. To jest uszkodzenia mienia. Tam, gdzie wartość przekracza 500 zł, jest to przestępstwo wnioskowe, czyli został zgłoszony wniosek o ściganie. To często zdarzają się takie sytuacje, że zostaje zgłoszone zdarzenie o uszkodzeniu. Zdarza się, że wykrywamy nawet sprawcę i w tym momencie pokrzywdzony ma takie uprawnienie do wycofania wniosku o ściganie. Nie wiem, czy były takie przypadki w 2018 roku. Natomiast z własnego doświadczenia zawodowego wiem, że pokrzywdzony taki wypadek mówi, no to mi już nie zależy dalej na ściganiu i chodzeniu do sądów. Jeżeli ta osoba mi naprawi szkodę, to jak gdyby wycofuje i taka sytuacja się nie może znaleźć wtedy w statystyce. Natomiast ten przypadek, który pan omówił, to my klasyfikujemy pod kątem wykroczenia. Jest to artykuł 63a kodeksu wykroczeń. Malowanie rysunków, napisów w miejscu niedozwolonym, tak zwane graffiti potocznie. I wiem, że na terenie Skomlina takie precedensy się odbywają. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że oficjalnego chyba zgłoszenia sobie nie przypominam, żeby było protokolarne lub było i było przeprowadzone postępowanie. Trudno jest udowodnić osobie, jeżeli nie było bezpośredniego, to co powiedziałem wcześniej, bezpośredniego świadka, kto to pomalował. Mamy swoje typowania. Zapewniam, że współpracujemy w tym wypadku z Wydziałem Kryminalnym. Przekazaliśmy informacje, o jakiej części są te napisy, kto ewentualnie się tym może znajdować. Natomiast na chwilę obecną przyznaję, że w kwestii tych napisów nie mamy jakiegoś materiału dowodowego, żeby osobie to udowodnić. No, idealnie byłoby, gdyby policjanci jak gdyby ujawnili to na gorącym uczynku lub mielibyśmy bezpośredniego świadka, bo z takich operacyjnych, kuluarowych rozmów my podejrzewamy, typujemy osoby, natomiast te graffiti, to jak zaznaczyłem, nie podchodzi pod artykuł 288, tylko pod kodeks z wykroczeń. Ze swojej strony wiem, że jest to problemem mieszkańców gminy Skomlin. Jeżeli możemy tak wzajemnie się jak gdyby tutaj wspomóc, no to wiem, że te malunki mają już też czasokres starszy. Nawet to widać po tej farbie, że to nie miało miejsca tylko w tym roku, że miało wcześniej. Mam też ten problem na terenach innych gmin. Jest to generalnie proceder również w innych miastach. Będziemy się starali temu przeciwdziałać.
Pan Bąk, bardzo proszę.
Chciałbym się jeszcze w rekomendacji zwrócić uwagę i panu przewodniczącemu na tego kamikadze, co tak jeździło torem po Skomlinie. No, dojdzie do jakiejś sytuacji, po Skomlinie, ulica Kosmańska, tutaj ulica Targowa.
Dziękuję. dziękuję za tą informację. Tutaj chciałem Państwu powiedzieć, że w policji funkcjonuje mapa zagrożeń, na której obywatele mogą za pośrednictwem wejścia na stronę internetową komendy zaznaczyć między innymi takie zagadnienia i sam znam taki przypadek, że dzielnicowy jak gdyby zainicjował takie zgłoszenie, ruch drogowy jak gdyby przez 5 dni ma obowiązek wtedy kontrolować. Tu oczywiście tego nie będę jak gdyby wymagał, żeby to zgłoszenie się pojawiło przez mapę bezpieczeństwa, natomiast sam jak gdyby przekażę zaraz pisemną po tej od sesji informacji do ruchu drogowego. Rozumiem, że to jest godzina druga, zmiana trzecia? Rozmawiamy o tej samej osobie. Zapewniam Państwa, że już drugowy o tym wie przez okres chyba miesiąc do tyłu, jak gdyby specjalnie było to w ramach mapy bezpieczeństwa realizowane. Powtórzymy w takim razie już bardziej konkretnie.
Część Państwa jeszcze chciałby zadać pytania panu komendantowi? Nie widzę. Wobec powyższego dziękuję przedstawicielom komisariatu za udział w posiedzeniu dzisiejszej sesji i zamykam sesję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz właśnie, jeżeli byłyby jakieś problemy przez dzielnicowego czy bezpośrednio do nas i będziemy starali się tu przeciwdziałać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Zapewne Państwo zauważyli, ja wcześniej nie zdążyłem powitać, mamy dzisiaj w naszym posiedzeniu Rady Media. Serdecznie witam jeszcze raz. Wszyscy już zdążyli zauważyć. Przechodzimy do punktu następnego, punkt 7. Informacja dotycząca zużycia wody za 2018 rok, ilość awarii, koszty napraw, wynik finansowy z tytułu sprzedaży wody i tak dalej. Materiały Państwo otrzymali. Tak, materiały tej osoby, która właściwie zajmuje się wodą na terenie gminy, więc te pytania będziemy kierowali do pana wójta. Jeżeli ktoś ma pytania. A wójt chciał skomentować.
Rozliczenia awarii sieci wodociągowej otrzymaliście Państwo w materiałach. Ilość awarii na sieci wodociągowej w Skomnie 20, ilość awarii na sieci wodociągowej we Wróblewie 12. Jest to nieporównywalne, tylko tam we Wróblew przede wszystkim te awarie dotyczą pompy, która no, praktycznie rzecz biorąc 2-3 razy w roku jest wymieniana. Ze względu na to, że tam jest system pompowy, niezbiornikowy, tak jak w Skomlinie, dlatego też ta pompa tam częściej ulega zniszczeniu. Ale modernizujemy te pompy i montujemy je z powrotem. Jeżeli chodzi o zużycie całkowite wody, to 107 870,35 m³. Strata wody wynosi 21,34%. Koszty usuwania tylko awarii wodociągowych na linii wodociągowej i na te pompy to 48 387,29 zł. Bo to jest pomniejszone o VAT ze względu na to, że VAT mamy do zwrotu, do odliczenia. Teraz jeżeli chodzi o wynik finansowy na wodzie, to jesteśmy na plusie. Dochody z tytułu wody to 260.
Ale zachowajcie spokój.
Dochody z tytułu za sprzedaż wody to 264 868,20 zł. Wydatki 222 009,16 zł, czyli na plus wychodzi 42 859,04 zł. Chociaż tutaj no, mówimy o plusie. Tego plusa tak szczerze mówiąc to nie powinno być, bo my nie modernizujemy tej zamortyzowanej linii wodociągowej. Dlatego też tutaj też padł wniosek od pana radnego powiatowego Łukasza Dybki, żeby we własnym zakresie dokonywać usuwanie awarii. Ja uważam, że we to tutaj jeszcze Karol i Dasia też to skomentuje, jakie by były potrzebne środki i jaki powinien być sprzęt do tego użyty. Także ja uważam osobiście, że gdybyśmy co roku zmodernizowali 200 metrów linii wodociągowej tej, która ulega najczęstszej awarii, czyli ulica Rzemieślnicza, ulica Tysiąclecia i ulica Konstytucji 3 Maja, jeżeli chodzi o Skomin, to praktycznie rzecz biorąc wyeliminowalibyśmy te awarie w dużym procencie i wtedy te koszty usuwania tych awarii nie byłyby aż takie wielkie, bo może gdzieś można by było to, uważam osobiście, że ograniczyć co najmniej do 50% tych kosztów, które w tej chwili wydatkujemy. A jeżeli chodzi o stworzenie takiej ekipy, która by remontowała, usuwała te awarie, bo 32 awarie są rocznie do usunięcia przez 12, no to niecałe 3 awarie w miesiącu. No a ekipa by musiała być, no, stworzona taka, która pochłonie dość sporo kosztów. No i teraz bym poprosił pana Karola o przedstawienie tych kosztów, jakie należałoby ponieść, żeby to funkcjonowało, bo tylko jak mamy słownie funkcjonować, to...
Proszę bardzo, pan kierownik, pan Karol Iwasiewicz. Karol, do mikrofonu. Żebyśmy musieli zakupić przerwocowania awarii podróżowej na terenie gminy Skomin. Ja bym potrzebował taki sprzęt. Nie sprzęt. Zakup samochodu, tak zwanej brygadówki, którego nie mamy. Zakup pompy samowej, zakup zamieszarki, zakup stopy zamieszczającej. Siła do cięcia asfaltu, łyżka wąska do kopalni plus materiały, które musimy i tak zakupić, żeby to awarię usunąć. To daje kwotę około 40 000 zł. Mówimy o materiału, o sprzęcie, który jest nie do wszystko używany, a w miarę to wystawy o takie analizy, które zrobiłem w internecie, stając do tego sprzęta. Do tego ja bym musiał mieć przynajmniej jednego pracownika przeszkolonego w tym kierunku. Ja na chwilę obecną posiadam 30 pracowników zatrudnionych na stałe i z tego 3 jest już 10% rezerwy. Dlatego nie obrażam na przykład we 2 czy 3, żebyśmy musieli tą awarię usuwać. Także tak bym daje to kwotę i ten sprzęt. Pytanie jeszcze jedno. Czy mieszkańcy uzbroją się cierpliwo, czekając na przykład na usunięcie awarii rzędu 2-3 dni? Bo taka awaria może tak trwać. Ludzie są się bardzo rozczuliowi, otrzymujemy wiele telefonów, dlaczego jeszcze nie jestem na jutro. Także co się wiąże ten zjazd po materiał do źródła? I są też, nie wiem, czy sprzęt tam się otworzy, żeby kupić te materiały. Pan Jezioł ma sprzęt i materiał do samochodu, które nawet będą około 10 lat. A jest być może to nie użyte w takim okresie, w którym ja bym musiał kupić te materiały. Teraz też materiały zakupić, które by musiał jest takie podstawowe do używania tej awarii. No to też to się wiąże takie sposób. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie tego policzyć, ale to zatrudnienie pracownika też jest około 400 zł rocznie. Takie kwoty, no naprawdę to tak policzy wszystko, to tak może wydawać się tyle, a może być więcej. Teraz kwestia wynagrodzenia pracowników poza godzinami pracy. Jak my to wynagrodzimy? Ja nie wiem, jak godzina za godzinę oddać pracownikowi w dniu świątecznym, który pracuje, żeby go nie było tego godzin pracy, bo pracy jest dużo. To tyle, jeśli macie Państwo pytania, jakie są?
Są pytania do pana kierownika? Proszę bardzo, pan sołtys.
Ja się całkowicie nie zgadzam z panem kierownikiem. Gdybyśmy mogli powiedzieć, że mamy się panem na przykład, jak to pan przyjeżdża, ja tylko po szansę przeczytam i zapisam na drugą stopę. Ja i pan sołtys nic więcej. I jeszcze do tych pracownika. Taki pracownik, awaria robi mi na 26 godzin, 26 dni, a resztę dni się pracował za urzędu gminy. Tylko trzeba dzisiaj to informuje, to tylko przymoty. Bo tam trzeba kupić jego złącza i może to jest jego szansy na miejsce leśnym. wynajmu dla wszystkiego, jak już jeszcze samochodu, jeszcze samochód będzie i będzie pracowany do gminy. A nie jak tam jest wycieczka dla was. Nie. Tylko trzeba się ruszyć do tego. I tam nie daje ciągi, daje do tego zjadę, daje wszystko, a jeśli jak się odniecha do sprawy, to nie zaha wyszedł, bo tam nie musi nie przyjdzie tego gmina, która taką potrzebę na przyjęcie. Jak to wygląda to wszystko? Takie, to uwaga jakie, żeby zaszła. I to już jest, tak, mówi się w ten sposób. Przyłożycie, panie wójcie, mówimy już kilka lat temu, że było zagęszczane. Wygląda na te zupy za 5 tysięcy złotych za zagęszczane. Umożliwiło się, bo pieniędzy nie ma. Na nic nie mamy, żadnego sklepu nie mamy nic tego. Bo się po prostu nie chce. Ruszyć mam umysłowi całe biuro, a te pracowo nie ma żadnych. O jedno przyjedzie, to też żadnego wyjściu nie rozpoczyna. Ja widzę, jak już rozdali. Moje panu kierownikowi poszkodzę. No ja nie mogę kinąć już, bo sami mamy jeszcze poza całym. O wieczora też się powiem. Mówiłem, żeby to żadna gospodarka była przedtem przemyślana. Nie to, że przyjedzie kula, bo chce drzewo i pasuje, bierze drzewa na przyczepkę, dwa zmina, ale on do domu nie bierze i zadowolony jest.
Panie sołtysie, mówimy o wodzie, do rzeczy, do rzeczy. Jeżeli są inne tematy, są sprawy różne, bo one nie
osiągają. Przyłożyć do tego, a nie to, że za drugim się podwiedzi tylko pewnie tylko zeskala, to jest tylko to, co tu napisane. Bo to nie tyle poczuje, to on też poczuje. Jak widzieliśmy głosy. I nie trzeba mi nam specjalnie do tego woda, bo tam ludzie nie przyjdziemy. I to ma niebiesko tamto. To można w tym metodekach kupić, że się jej dojeżdża. Wszędzie ciągnie i już na przykład. Bo to nie jest nigdzie ważne, to jest tylko kilku lat. Ale nie ma tego.
Proszę o spokój, pan kierownik chce się odnieść do tego.
Są moje bzdury. To trzeba zabezpieczyć. Jeżeli ludzie pracują na drodze, to trzeba tą drogę zabezpieczyć. Panie Ziorny ma wszystkie sprzęty na kogutach. To wszystko widać z daleka. A my z czym wyjedziemy? Z lampką?
Panie wójcie, przyjeżdża do wody, także i się zdaszą, panie zrobisz,
mało tego, jeżeli odkopią, to dopiero zobaczą, jaka jest awaria. No ścianki to jest w sytuacjach takich nadzwyczajnych, bo nie zawsze ścianka jest potrzebna. Ale też są awarie takie, gdzie ścianka jest potrzebna. Była tutaj taka awaria duża koło Cykusa. Dwie koparki przyjechały, nie mogły dać rady z tą awarią. Ale trzeba mieć dwie koparki. Teraz jeżeli chodzi o usunięcie samej awarii, wykopią, spokojnie, wykopią, dojdą do rury, przetną rurę i pojadą po złączki. Trzeba delegację do Wielunia, to ta złączka będzie kosztowała 3 razy tyle, co powinna kosztować. Bo pracownik i tak dalej, jak policzymy każdą minutę, każdą sekundę, każdą godzinę, to nie warta gra świeczki. Dać to specjalistów.
Pan Andrzej już zawsze chciał zabrać głos. Proszę bardzo.
Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, mówiłem to panu wójtowi kiedyś prywatnie, ale powtórzę to jeszcze publicznie. Przewożenie pracowników na przyczepie jest zakazane. Jeżeli kierowca będzie już więcej niż 2 osoby, to zabranie zostanie prawo jazdy na 3 miesiące. I musicie być państwo tego świadomi. Przyczepa to nie jest miejsce do przewożenia pracowników do napraw.
Czy są jeszcze taki pan Romaków?
jak już gmina się tak broni przed tym wykonywaniem, to ja mam pytanie takie, czy było robione rozeznanie, rynku, jeśli chodzi o cenę usuwania awarii, bo w tej chwili korzystamy z jednej firmy, a być może warto by było zrobić jakiś taki konkurs, zapytanie o ceny i obsługę na przykład w czasie całego roku, żeby jakieś firmy się po prostu określiły, że za usunięcie awarii taka cena, za położenie asfaltu tyle i tyle, za metr kwadratowy i tak dalej, żebyśmy mieli jakieś porównanie, bo w tej chwili opieramy się tylko na jednej firmie i w sumie to nie wiemy, czy ona jest najtańsza tak naprawdę.
Nie ma problemu, możemy to zrobić. Są firmy takie w Praszce, są firmy w Wieluniu, także spokojnie możemy to zrobić. Tylko jest jedna zasadnicza rzecz. Awaria awarii jest nierówna i nie wiem, czy ktoś się podejmie, załóżmy, że za awarię 1000 zł średnio, bo bym musiał średnią podać, nie? 1000 zł, a później mu wyjdzie jakiś problem większy, że rura zacznie się sypać. Te rury azbestowe, szanowni państwo, na tych odcinkach, które są najbardziej awaryjne, to one są spowodowane też walkami wibracyjnymi, które pracowały na drogach, utwardzały drogi. I dlatego tam prawdopodobnie rysy są porobione i trzeba to wymienić. No i wszystko. No.
Pani radna Elżbieta Kreczuria.
Jeżeli mówimy już o kosztach, to ja chciałam zapytać, panie wójcie, o taką chciałabym uzyskać taką informację. Czy jeżeli są awarie, czy ktoś z urzędu gminy weryfikuje ten na przykład tą fakturę, porównując, nie wiem, czy ta awaria jest odbierana przez jakąś komisję z gminy, że zostało w tej awarii użyte taki i taki materiał, tyle i tyle, załóżmy.
No to jest opisana faktura.
Ja wiem, opisana jest faktura, ale czy ona jest weryfikowana? Czy ktoś z urzędu gminy potwierdza to wykonanie? O to mi chodzi. Aha, czyli Sławek Jerzy potwierdza takie wykonanie.
Chodzi o budowanie tych elementów, które są potrzebne do usunięcia.
Zostały zbudowane.
I on opisuje fakturę, że to zostało zbudowane.
I każdorazowo ta awaria jest przez Sławka potwierdzana po prostu.
Szanowni Państwo, wczoraj na Komisji Gospodarczo-Budżetowej wójt między innymi przedstawił taką koncepcję, żeby właśnie, gdzie te awaryjności są największe, tam gdzie jest ten adres, zrobić w tym roku projekt, dokumentację odnośnie wymiany tych rur. W pierwszym roku, czyli w przyszłym, dotyczyła to ulica Rzemieślnicza. To by było robione odcinkami, tak jak Pan wójt mówił, między zasuwą a zasuwą, żeby pozostali mieszkańcy nie cierpieli z tytułu odbioru wody. I również miało być zapytanie w kierunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czy nie skorzystać z projektu czy z programu, gdzie adres byłby dofinansowany. Likwidacja znaczy się tego adresu. I mi się wydaje, że ta droga i ta koncepcja, która była przedstawiona, jest dla nas chyba najbardziej słuszna. Bo prędzej czy później, to i tak czeka nas to zadanie wymiana tych rur azbestowych. Proszę bardzo, pan wójt.
Ja bym może jeszcze zaproponował takie rozwiązanie, bo tutaj ta propozycja, która padła ze strony pana Romka Furmana, że wspólnie z Komisją Gospodarczą może wypracujemy jakąś taką specyfikację, którą by ewentualnie można było przedstawić i zrobić to zapytanie o usuwanie tylu awarii na terenie gminy. No, i zapytamy wtedy i zobaczymy, kto może obsługiwać.
Czy za to płacimy tam naprawdę za wyczyście wykopanej ziemi i tak dalej?
Czy nawet ważne, ja uważam, że jedno z najważniejszych elementów w usuwaniu awarii to jest też czas usunięcia awarii, bo ludzie czekają. No tak jak dzisiaj, zobaczcie, prądu nie ma i gospodarstwa u nas, cuda się dzieją, no cuda, no nie ktoś ma, załóżmy ten chlewnie na 300 stóp, no to jak on tam zwentyluje to wszystko? To są problemy, a też o braku prądu dowiadujemy się wczoraj rano jeszcze, dobrze, że tam kierownik poszedł do tych panów, którzy usuwają tą awarię, zapytać, kiedy nie będzie prądu. No i jutro nie będzie prądu, no to ładnie, no.
Czy są pytania jeszcze w tym temacie? Proszę bardzo, pan Rodziszewski.
Wczoraj na komisji wynikła sprawa założenia studni wodno-kanalizacyjnej do zegaru. Studzienki. Tak. Na prywatnej posesji gmina zapłaciła za to 1990,99 zł. I pan wójt wytłumaczył, że to należy do zadań gminy. Wielu potencjalnych rolników, bo podałem przykład, ale czego może nie będę wymieniał, nie wie o tym. Przychodzi do urzędu gminy, pyta o to realizacji, jeśli jest plan, wykonują na własny koszt. Czy są składane podania i jaki jest czas realizacji?
Pani Ciężki powinna poinformować dokładnie, że obowiązkiem gminy jest doprowadzenie kolektora wodociągowego czy kanalizacyjnego do granicy działki, zakończenia studzienką kontrolną i wodomierzem do zliczania wody. Taki jest obowiązek gminy. Poza studzienką kontrolną my nie odpowiadamy. Jeżeli ktoś wykonuje inwestycję sam, bo nie chce czekać, załóżmy tam roku czy półtora roku, może to zrobić, jest to dopuszczalne, ale wtedy powinien po zakończonej inwestycji przekazać w formie darowizny gminie ten odcinek w użytkowanie od kolektora głównego do studzienki kontrolnej wraz ze studzienką kontrolną i wodomierzem. Na rzecz gminy my się wtedy tym opiekujemy, a reszta jest w jego zakresie. Takie są przepisy.
Proszę bardzo, jeszcze raz. Odnośnie, na moje pytanie nie padło, czy są składane podania i czas realizacji, a odnośnie tego przypadku, który składałem wczoraj na komisji, takiej informacji ze strony pracownika nie było.
Podania nie są składane. Właściciel posesji składa wniosek o warunki przyłączenia. I to, kiedy on będzie się przyłączał, to już od niego zależy.
Ale gdyby chciał czekać, aż będzie założona studzienka przez Urząd Gminy, jakie jest...
To musi przedłożyć nam tutaj tą część dokumentacji technicznej, przynajmniej jeden projekt i czeka. No. Jest kolejność. W tej chwili jest jedno przyłącze wodociągowe, które czeka. No, nawet tutaj jest ten kolektor główny, o którym mówiłem, bo to nie jest przyłącze, tylko kolektor główny wraz z trzema studzinkami. I w najbliższym czasie będzie też jeden odcinek kolektora sanitarnego przy ulicy Targowej. Tam już w tamtym odcinku przy Wrocławskiej.
Jeszcze jedno z tym związane pytanie odnośnie montażu tych studzienek. Podjęte było, że dłużnicy, którzy nie płacą, mają mieć odciętą wodę. Przy kolejnym uruchomieniu, jeśli zapłacą zaległości, gmina będzie, czy dany właściciel posesji będzie robił sobie przyłącze. Kto będzie płacił za tą studzienkę?
Właściciel.
No bo tak to...
I oczywiście też jest taką właściciela.
Są pytania jeszcze? Proszę bardzo, pani.
Czyli tak, reasumując to, co tu Czesiu powiedział, czyli tym rolnikom, którzy sami wybudowali te studzienki, którym gmina nie udzieliła takich informacji, że gmina może te koszty pokryć, czy winna pokryć, nie zostaną zwrócone te pieniądze, tak?
Nie ma jak to. Mało tego, oni są jeszcze zobowiązani do opłaty za budowanie urządzeń drogi gminnej czy powiatowej.
Czyli to jest takie trochę niesprawiedliwe według mnie. Bo jeżeli osoba, której trzeba było założyć tą studzienkę, nie płaciła ileś czasu, trzeba jej założyć studzienkę i ta studzienka jest założona na koszt gminy, czyli jeszcze koszty gminy w związku z taką czy inną sprawą się pogłębiają, a tutaj osoba, która sama zakłada studzienkę, nie została przez gminę poinformowana o możliwościach takich czy innych, musi za to zapłacić. To uważam...
Ale to jest obowiązek właściciela dotrzeć do gminy, żeby to uzgodnić, nie?
Myślę, że...
Bo my wydajemy warunki.
No wiem.
I po warunkach gmina się już odcina od wszystkiego dopiero na etapie realizacji inwestycji. Jeżeli już zaczyna kopać i tą inwestycję prowadzi, to wcześniej powinien powiedzieć, po czyjej stronie jest to, po czyjej stronie jest to. Do granicy działki wraz ze studzienką kontrolną jest po stronie gminy. I tak to powinno być.
Czyli tu jest...
pytania jeszcze są? Czy nie widzę? Zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzimy do punktu następnego. I to jest debata nad raportem o stanie gminy Skomin na 2018 rok. I otwieram dyskusję.
Szanowni Państwo, na dwóch komisjach był przedstawiony raport o stanie gminy za 2018 rok. Ja tutaj osobiście chciałbym podziękować moim pracownikom z Urzędu Gminy, szczególnie tutaj pani Jakub Kowalek za wspólne przygotowanie tego raportu. Uważam, że raport jest bardzo czytelnie zrobiony, jeżeli chodzi o te statystyki i o informacje, które są zawarte. Być może, że nie wszystkich to satysfakcjonuje, ale w następnych latach będziemy to w jakiś sposób starali się też uzupełniać. To jest to pierwszy rok, który taki raport jest potrzebny do przedłożenia Radzie Gminy. Ja go miałem go przedłożyć do 31 maja radnym. W dniu dzisiejszym ma się odbyć debata na temat tego raportu. Jeżeli chodzi o przepisy, to macie we wstępie, Szanowni Państwo, podane te przepisy. Następnie są informacje ogólne o tym, kiedy powstała gmina 1 stycznia 2013 roku. Następnie charakterystyka ogólna gminy, łącznie z demografią, 11 sołectw na terenie gminy, 3285 mieszkańców. Podmiotów gospodarczych mamy 93. 34 to podmioty w branży budowlanej, w handlu 32, 14 przetwórstwo przemysłowe. I tutaj trochę taka, jak mówię, ja trochę ubolewam nad tym przetwórstwem przemysłowym, chociaż ja uważam też, że gmina Skomin dość tak przychylnie podchodzi do potencjalnych inwestorów tutaj na terenie naszej gminy, bo pomagamy może w sensie takim trochę prowadzenia pod względem dokumentacyjnym, co zrobić, jak to szybko zrobić i tak dalej. I mamy tutaj te dwa zakłady takie wiodące, które powstały w ostatnim okresie czasu, ale jeszcze jest takich 8 zakładów, które należy tutaj wymienić. Akurat nie wymieniliśmy tutaj spółdzielni kółek rolniczych. Proszę sobie dopisać, bo też jest to spółdzielnia, która zatrudnia dość sporo osób, ale tak jak mówię, te 12% dobrze by było w jakiś sposób zwiększyć do procentowo. Także dobrze by było, żeby na terenie naszej gminy powstało przetwórstwo takie w sensie przetwórstwa rolniczego bądź coś pod kobiety, bo później z tych statystyk bezrobocia wynika, że od 80 do 100 osób jest bezrobotnych na terenie gminy, z czego 2/3 to kobiety. Także tutaj pod te kobiety troszeczkę tej pracy jest mało i należałoby tak troszeczkę się też pokierować w tym kierunku, żeby może jakiegoś inwestora tutaj na ten teren ściągnąć. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, to ubytek mieszkańców. Sądzę, że ten ubytek jest też powodowany tym, że młodzież, która kończy studia, już nie wraca tutaj do tych takich małych ośrodków. Wszystko zostaje w tych dużych aglomeracjach, tam gdzie mogą się w tej chwili może lepiej przebić, może ta kariera zawodowa jest szybsza niż tutaj na naszym terenie. Największy ubytek jest w Skominie, czyli tu jest problem. Było nas ponad 1600, w tej chwili już jest 1537. Jeżeli chodzi o wskaźnik przyrostu naturalnego, to jest ujemny. W ubiegłym roku po dwie osoby więcej zmarło niż się urodziło, pomimo tego, że w 2017 10 osób było na plusie. Czyli to się tak średnio może tutaj, jeżeli chodzi o ten wskaźnik demograficzny przyrostu naturalnego się ten wskaźnik się uśrednia. Następnie, jeżeli chodzi o informacje na temat finansów, no to wykonaliśmy dochody w wysokości 13 504 823 złote i 41 groszy. W tym mamy własnych dochodów 3 712 593 złote i 86 groszy. Natomiast wydatki wykonaliśmy na kwotę 13 791 925 zł i 32 grosze, natomiast w majątkowych 414 371 zł i 34 grosze. To spowodowane jest to też tym, że w ubiegłym roku nie było tyle inwestycji, ale to też przyczyniło się do tego, że mieliśmy nadwyżkę budżetową ponad 400 tysięcy i ponad 470 tysięcy żeśmy spłacili kapitału zaciągniętych kredytów. Także no, ten wynik tutaj akurat za 2018 jest dobry. Gdybyśmy mogli tą nadwyżkę przeznaczyć na spłatę kredytów, to ta sytuacja też by była całkowicie inna. Jeżeli chodzi o podatki, no to mamy tu też w tym raporcie przedstawioną procentowo, jak te podatki się tutaj układają na terenie naszej gminy. Zobaczcie, ponad 1,5 miliona to podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli to są podatki z PIT-u i z PIT-u przede wszystkim. Także no, to też jest spowodowane tym, że te zakłady tutaj powstają, że ci nasi mieszkańcy mają pracę i tutaj pracują. Tak jak mówiłem o tych inwestycjach, no to głównymi inwestycjami to była budowa wodociągu Topli Łuk, Wróblew, Królewska Grobla i Brzeziny, remont zabytkowego Spichlerza, przebudowa boiska wielofunkcyjnego w zakresie demontażu i montażu nowych miejsc siedzących, wymiana bramek oraz no wiele takich małych drobnych inwestycji, które też poprawiły tutaj naszą tą infrastrukturę w zakresie tych drobnych inwestycji. Jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, widzicie, 2020 rok wskaźnik no bardzo niewielki, 2,89. Nie wiem jak, bo tu pani skarbnik by nam może powiedziała, jak te wskaźniki by się zmieniły, jeżeli byśmy realizowali tą dużą inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów i Wróblew. Funduszu Sołeckiego nie było w tym roku. Fundusz Sołecki zaplanowany jest w kwocie 219 102 zł i 94 zł. Teraz jeżeli chodzi o strategię i o plany, to macie tu Państwo też wyszczególnione, co mamy, czego nie mamy. Także no, pewnych programów nie wprowadzaliśmy z uwagi na to, że może one są nam nawet na tym etapie niepotrzebne, bo nawet teraz, jak żeśmy składali ten wniosek na odnawialne źródła energii, to nie był potrzebny ten plan gospodarki emisyjnej, tylko były robione studia wykonalności dla tych indywidualnych odbiorców tej energii odnawialnej. No współpraca oczywiście z tymi organizacjami pozarządowymi, no to tu mamy Wiktorię z Komin, Lok Sokół z Komin, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomińskiej, to tam jeszcze siatkarz był do tej pory, już w tej chwili siatkarza nie ma. No ale też jeszcze straże pożarne, 4 jednostki ochotniczej straży pożarnej. Współpracujemy też z diabetykami, z tym nierejestrowalnym z klubem seniora. Klubem seniora. Ja mówiłem o diabetykach. Tutaj pani Jadzia mi podpowiada, że jeszcze są skominiacy, orkiestra dęta, no bo współpracujemy ze wszystkimi i w miarę możliwości też im pomagamy. Jeżeli chodzi teraz o zabytki, no to mamy te trzy perełki tej naszej tutaj architektury. No ten spicherz żeśmy odnowili dość dobrze, także już nie zacieka. Teraz jest kwestia